Cześć, z tej strony Mateusz Borkowicz. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ale Kosmos.
Słuchasz podcastu Czwórki.
20 marca w kalendarzu mieliśmy niezwykłą datę. To początek astronomicznej wiosny. Rozbiega się z wiosną kalendarzową. To też dlatego, że w astronomii bardzo dokładnie obliczamy te daty i są one związane ze zjawiskami astronomicznymi. Mieliśmy wtedy do czynienia konkretnie właśnie 20 marca z równonocą wiosenną. To oznacza, że tego konkretnego dnia dzień i noc trwały po 12 godzin. Są dwa takie dni w roku. Jest to pierwszy dzień wiosny astronomicznej i pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Skoro tak, to oznacza, że teraz dzień jest dłuższy od nocy. To oznacza, że w nocy mamy mniej czasu na obserwacje, ale dzięki temu też niebo jest bardziej pogodne, temperatura bardziej sprzyja obserwacjom. No i niebo zmieniło się, bo już powoli żegnamy Oriona, którego mogliśmy podziwiać przez całą zimę. Na ich miejsce pojawiają się nowe gwiazdozbiory, między innymi dostrzeżemy tam gwiazdozbiór Lwa. I warto przypomnieć sobie tutaj mitologię, którą być może przerabialiście w szkole, i mit o walecznym Heraklesie, zwanym też Herkulesem. To on miał za zadanie pokonać stwora, który dokuczał mieszkańcom Nemei. Był to właśnie lew nemejski. I to gwiazdozbiór Lwa, który teraz wiosną można podziwiać na niebie, podobno to ta postać, która została pokonana przez samego Heraklesa. Sam w sobie ten gwiazdozbiór jest ciekawy, bo gdy spojrzymy na niebo i wyobrazimy sobie kształt lwa, to ciężko będzie go dopasować do gwiazd, które tam się znajdują. To pokazuje, jak bardzo wybujałą wyobraźnię musieli mieć kiedyś ludzie. No ale my wcale nie jesteśmy teraz gorsi, więc polecam wam po prostu patrzeć w niebo i polecam poszukać tych wszystkich fantastycznych stworzeń, które tam możemy znaleźć. Niedaleko Lwa, na prawo od niego, znajdziemy gwiazdozbiór Raka. Tak przynajmniej nazywamy go po polsku, po łacinie jest to krab i często właśnie w mapach nieba zobaczycie tam gwiazdozbiór z narysowanym krabem. Ten gwiazdozbiór składa się z niesamowicie słabych gwiazd, więc ciężko zauważyć tam jakąś postać, ale gdy odnajdziecie ten gwiazdozbiór na prawo od Lwa, to warto skierować tam lornetkę albo teleskop, ponieważ wewnątrz tego gwiazdozbioru odnajdziemy gromadę gwiazd, która nazywa się Żłobek. Ta gromada gwiazd liczy ich kilka tysięcy. Gdy spojrzymy przez teleskop, no to zauważymy tam mrowie gwiazd. Całe mnóstwo gwiazd, które znajdują się bardzo blisko siebie. Tak właśnie wyglądają bardzo zwarte gromady kuliste, które liczą sobie tysiące gwiazd. To takie potężne zbiorowiska gwiazd w naszej galaktyce. Gdy skierujemy się w lewo od Lwa i nieco poniżej, znajdziemy tam dosyć jasną gwiazdę Spikę, która na początku wiosny, przynajmniej wczesnym wieczorem, jest widoczna jeszcze nisko nad horyzontem. Spika oznacza po łacinie kłos i gdy zobaczymy wyobrażenie gwiazdozbioru, które się tam znajduje, które widzieli już starożytni Grecy, jest tam panna, która trzyma kłos pszenicy. Dla Greków to była bogini urodzaju Demeter. Więc widzimy tutaj, jak bardzo to, co jest widoczne na niebie, pokrywa się z tym, co dzieje się na naszej planecie, ponieważ w dawnych czasach ludzie korzystali z nieba jak z dużego, bardzo dokładnego kalendarza, który sprawdzał się, bo widząc kłos na niebie, widząc bogini urodzaju Demeter, gwiazdozbiór Panny, oznaczało to porę wysiewów, oznaczało to zbliżającą się wiosnę. I wszystko się zgadza. Ten gwiazdozbiór też jest dosyć fantazyjny, bo gdy połączymy gwiazdy, to ciężko zauważyć tam sylwetkę kobiety, ale warto spróbować. Gdy uważnie rozejrzycie się po niebie, znajdziecie tam też Herkulesa, choć trzeba już tutaj poczekać raczej do drugiej połowy nocy i warto posłużyć się jakąś aplikacją na telefon, która pomoże nam odnaleźć te gwiazdozbiory. Jeżeli nie, warto też wykorzystać analogową mapę nieba, ale najpierw trzeba odnaleźć kierunki świata. Do tego oczywiście smartfon też się przyda, choć ja polecam wykorzystanie do tego gwiazdy polarnej. W początkowych odcinkach naszego podcastu mogliście dowiedzieć się właśnie, jak za jej pomocą odnaleźć kierunki świata i jak odnaleźć gwiazdę polarną. Gdy wytrwacie całą noc na obserwacjach albo ustawicie budzik na wczesnoporanną godzinę, Konkretnie warto spojrzeć w niebo około godziny 4:30, czyli jeszcze przed wschodem słońca. Wtedy nisko nad południowym horyzontem zobaczycie taką całkiem jasną, pomarańczowo-czerwoną kropkę. Ta kropka, nie dajcie się zwieść, to nie Mars, choć kolorem może Marsa przypominać. To akurat gwiazda o nazwie Antares, świecąca w gwiazdozbiorze Skorpiona. Nazwana tak też dlatego, żeby odróżnić ją od planety, bo Antares to taki anty-Ares, czyli anty-Mars. Jak pamiętamy z mitologii, dla Rzymian bóg wojny był to właśnie Mars, dla Greków był to Ares, stąd nazwa gwiazdy Antares. Ale bez obaw, Marsa też można zobaczyć. Właśnie o 4:30, gdy skierujemy się na lewo od Antaresa, mniej więcej nad południowo-wschodni horyzont, tam zobaczymy bardzo jasny obiekt, który nie migocze. Gwiazdy migoczą, planety tego nie robią, po tym można oczywiście je odróżnić. I ta jasna planeta, która będzie świeciła się wręcz na złoto, to nasza najbliższa sąsiadka. Wenus. Gdy spojrzycie na nią przez teleskop, zauważycie, że wykazuje fazy podobne do naszego Księżyca. Co z Marsem? A wystarczy skierować wzrok poniżej i nieco na prawo od Wenus. Tam zobaczymy taką całkiem jasną, choć nie tak jasną jak Wenus, plamkę, która ma pomarańczowo-czerwony kolor, ale nie mruga tak jak gwiazda Antares. To Mars. Kierując tam teleskop, być może zauważycie nawet jego czapy polarne, choć tutaj posłużyć się trzeba naprawdę dużym powiększeniem. I niedaleko Wenus i Marsa odnajdziemy jeszcze inną ciekawą planetę. Na lewo od nich znajdziemy Saturna w bardzo bliskim położeniu. Saturn świetnie prezentuje się przez teleskop, choć można spróbować też obserwować jego pierścienie za pomocą lornetki, nawet takiej, która ma powiększenie zaledwie 10 razy. Okazuje się, że gdy będziemy stabilnie trzymać lornetkę, to bez problemu zauważymy, że jest to nieco wydłużony kształt właśnie dlatego, że Saturn posiada pierścienie. Ten moment, gdy będziemy obserwować planety, warto też poświęcić na spojrzenie nieco wyżej, bo tam zobaczymy prawie w zenicie samego Herkulesa, a niedaleko niego zauważymy trzy jasne gwiazdy, które układają się w Wielki Trójkąt. Nazywamy go Wielkim Trójkątem Letnim, bo jak się okazuje, Wielki Trójkąt Letni nie jest widoczny tylko latem, choć lato to najlepszy sezon na jego obserwację, jak również na początku wiosny, wczesnym porankiem można go dostrzec. Polecam tam skierować lornetkę właśnie do wnętrza Wielkiego Trójkąta Letniego, bo tam zobaczymy niesamowite zagęszczenie gwiazd w naszej galaktyce. Oczywiście pamiętajcie też, żeby obserwować niebo, najlepiej z miejsca, gdzie horyzont nie jest niczym zasłonięty, z miejsca z dala od sztucznych świateł, czyli z dala od miasta, z jakiegoś odludzia, ze wsi, z Bieszczad, z Mazur, Kaszub, Podlasia. Znajdźcie w swojej okolicy ciemne miejsce do obserwacji nieba, bo naprawdę zrobi to na Was wrażenie. Jeżeli nigdy nie widzieliście tak ciemnego nieba, będziecie naprawdę wręcz zszokowani, jak wiele można zobaczyć bez żadnego sprzętu optycznego i jak wiele gwiazd mogą dostrzec nasze oczy. To jest niesamowite. Zachęcam Was do spoglądania w rozgwieżdżone niebo i zapraszam do subskrypcji podcastu Ale Kosmos. Mateusz Borkowicz, do usłyszenia. Cześć!
Więcej na podcasty.polskieradio.pl.